ponownie. Za chwilę będziemy mówić o poważnych rzeczach, ale jeszcze pozwólcie, że przeczytam Wam bardzo fajną historię. Otóż pewna para w średnim wieku z północnej części USA zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła i zdecydowała się pojechać na dół, na Florydę i mieszkać w tym hotelu, w którym spędziła noc poślubną 20 lat wcześniej. Mąż miał dłuższy urlop i pojechał o dzień wcześniej. Po zameldowaniu się w recepcji odkrył, że w pokoju jest komputer i postanowił wysłać maila do żony. Niestety pomylił się o jedną literę. Mail znalazł się w ten sposób w Houston u wdowy po pastorze, która właśnie wróciła do domu z pogrzebu męża i chciała sprawdzić, czy w poczcie elektronicznej są jakieś kondolencje od rodziny czy przyjaciół. Jej syn znalazł ją zemdloną przed komputerem i przeczytał na ekranie. Do. Moja ukochana żona. Temat wiadomości. Jestem już na miejscu. Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymaniem wiadomości ode mnie. Teraz mają tu komputery i wolno wysyłać maila do najbliższych. Właśnie zameldowałem się. Wszystko jest przygotowane na Twoje przybycie jutro. Cieszę się na spotkanie. Mam nadzieję, że Twoja podróż będzie równie bezproblemowa jak moja. Postscriptum. Tu na dole jest naprawdę gorąco.
Bardzo często do naszego życia przychodzi taki czas, kiedy trudno Ci zrozumieć i wyznać, że Bóg jest dobry. Czy tak nie jest? Czasami tak jest. I chciałem Wam opowiedzieć historię o sobie. Byłem na konferencji radykalnie i pamiętam, był to ostatni dzień. I dzień przed końcem tej konferencji i pamiętam, jak rano przed kolejną sesją, której ja już nie miałem, modliłem się, mówię, Boże, pokaż mi kierunek, dokąd ja mam pójść. Panie, czuję zamieszanie w mojej głowie, pokaż mi kierunek, dokąd mam pójść. I kiedy skończyło się uwielbienie, w pewnym momencie stanął kaznodzieja, który tam miał głosić i mówi, Sławek i twoja żona, wstańcie, i zaczął do nas prorokować. I kiedy zaczął do nas prorokować, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, prawdopodobnie mieliście, że nagle wszystko, co jest mówione do ciebie, wiesz, że to jest taka dycha, że to jest tak niesamowite, co teraz się dzieje, że wiesz, że sam Bóg mówi do ciebie. I to proroctwo było niesamowite, przynajmniej tak je przyjąłem na dzień dobry, że ono było niesamowite. I początek tego proroctwa był taki. Do tej pory prowadziłem was w bardzo łagodny sposób. Sobie tak myślę o początku zakładania kościoła w moim mieście, o tych prześladowaniach, o nienawiści rodziców do dzieci, które pojawiły się w kościele, o różnych obelgach, o różnych kłamstwach na mój temat. Mówię, Panie, Ty nas łagodnie prowadziłeś? Wszystko w tym proroctwie jest super, ale tego nie rozumiem. I w tym proroctwie pojawiła się jeszcze jedna rzecz. Ale niedługo przyjdzie ogień do waszego życia. 2 tygodnie później wylądowałem w szpitalu neurologiczno-psychiatrycznym. Byłem w części neurologiczno. W kontekście mojego porodu, tak? I kiedy znalazłem się w tym szpitalu, wiedziałem, że zaczyna się bitwa. Skracając tą historię, po około 1,5 miesiąca zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym. Nie wiem, czy wiesz, czym jest stwardnienie rozsiane, ale ja wiedziałem, czym jest stwardnienie rozsiane. Mój bardzo dobry przyjaciel między innymi zmarł z powodu stwardnienia rozsianego. Nie potrafił już ruszać absolutnie niczym. I kiedy słyszysz taki wyrok na swoje życie, pamiętam ten moment jak dziś, jakby nagle czas się zatrzymał, i zadajesz sobie takie pytanie, Boże, gdzie jesteś? Z drugiej strony wiedziałem, że Bóg uprzedził mnie 2 tygodnie temu, że przychodzi ogień do mojego życia. Wiedziałem, co Bóg ma dla mnie i powiedziałem, Panie, Ty jesteś ciągle dobry. Ty jesteś ciągle dobry. I Ty mnie z tego wyprowadzisz. Przechodziłem w walkę przez 2,5 miesiąca. Chodziłem z plastrem przyczepionym do oka, ponieważ miałem takiego zeza, że widziałem wszystko potrójnie. Budziłem się rano i każdego dnia miałem nową niespodziankę. Przestałem słyszeć na lewe ucho, przestałem swobodnie ruszać lewą ręką, przestałem swobodnie ruszać lewą nogą. Cała moja lewa strona mojego ciała była zupełnie zaatakowana. To wszystko trwało 2,5 miesiąca. I zadajesz sobie pytanie w tym momencie, Boże, czy Ty jesteś ciągle dobry? Czy Ty ciągle jesteś dobry? Moje dzieci, kiedy wchodziły do swojego taty, który leżał w sypialni, dla którego przejście się na spacer 15 minut było męczarnią, jakbym przebiegł po prostu cały maraton. Moje dzieci wchodziły do sypialni, patrzyły na swojego ojca, który nie był w stanie nic zrobić. Który spał, jadł, spał, jadł. Nie mogłem iść sam pod prysznic, bo nie wiedziałem, czy ja wrócę w ogóle z tego podprysznica, czy się nie poślizgnę, czy gdzieś nie upadnę. I Bóg tak sprawił, że w tamtym czasie znalazłem się w Australii, gdzie byłem 40 dni tego najgorszego ataku. I pamiętam, byłem na takiej dużej konferencji, gdzie wychodzili tacy Boży giganci. Jeden dzień był poświęcony wierze w naszym życiu. Pamiętam, jak każdy z tych gigantów zaczął opowiadać historie, które się przydarzyły w jego życiu. Boże. Pamiętam, jak jeden człowiek, nazywał się Steve Penny, opowiadał o śmierci na raka swojego syna, który miał 27 lat. Pamiętam, jak Darlene Check, znana liderka uwielbiania, opowiadała o tym, jak straciła swoje dziecko. Pamiętam, jak Robert Ferguson, niesamowity kaznodzieja, opowiadał o tym, jak jego żona poparzyła się gorącym olejem na twarz. Pamiętam lidera młodzieżowego z tego kościoła, który opowiadał, jak bardzo czekali, jak długo czekali na dziecko i to dziecko w końcu zmarło. Kiedy te wszystkie świadectwa się skończyły, kiedy ja siedziałem tam na trybunach z plastrem przyczepionym do oka, żeby cokolwiek widzieć, to wszystko zostało spuentowane jedną rzeczą. Im większe namaszczenie i powołanie nad twoim życiem, tym większe próby. I w tym momencie zrozumiałem jedną rzecz, o której mówił Jakub. Jakub w pierwszym rozdziale i drugim wersecie powiedział tak: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, a wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Czy cieszyłeś się kiedyś z tego, że Bóg cię doświadcza? Po dwóch najgorszych latach w moim życiu, rok 2009 i 2010, po rzeczach, o których nawet wolę nie myśleć, bo będę płakał, Bóg przemienił moje życie w sposób niesamowity. Bóg przepuścił mnie, tak mnie pozwolił mnie przesiać, że doszedłem do miejsca, mówię: Boże, ja bez Ciebie po prostu ginę, ja bez Ciebie jestem absolutnie nikim. Albo Ty mnie z tego wyciągniesz, albo jest po mnie. Doszedłem do miejsca, kiedy mówię: Boże, ja pomyliłem się z moim powołaniem, ja pomyliłem się z, po prostu, ja mam być pastorem, ja mam głosić ludziom. Boże, pomyliłeś się z moim potencjałem. Pomyliłeś się z moim powołaniem. I przez długie miesiące takie myśli towarzyszyły ciągle i ciągle mi. Diabeł próbował mnie po prostu zniszczyć i zabić. Ale mój Bóg jest dobry. Kiedy dzisiaj przychodzą doświadczenia, rozumiem jedną rzecz, że każde doświadczenie ma na celu zmienić coś w tobie. Każde doświadczenie to jest Boża dobroć ubrana w taki sposób, czego ty nie potrafisz zrozumieć. Bóg nie daje nam chorób. Amen. Pozwala diabłu czasami nas dotknąć, ale Bóg jest tym, który nas uzdrawia. Jak widzicie, chodzę, dobrze się ruszam kiedy pojechałem do lekarza po 2,5 miesiącach, kiedy pani zobaczyła mnie po raz pierwszy, powiedziała: Panie, pan jest tak zaatakowany, że leczenie ma pan na 100%. Bo leczenie jest bardzo drogie, mówi, ma pan na 100% leczenie. Miałem oczopląs, miałem wszystko, co jesteś sobie tylko w stanie wyobrazić. I kiedy po 10 tygodniach wracam do niej, wiecie, co jest niesamowite, że kiedy wróciłem z Australii, pewien nawrócony gangster, który mnie niesamowicie, niesamowicie kocha, który jest do dzisiaj moim przyjacielem, który był świeżakiem w tamtym czasie, chodził do mnie, kiedy ja leżałem w łóżku, czytał mi Biblię, ledwo co składał te wyrazy, ale czytał mi Biblię, był cały czas ze mną, powiedział: Sławek, wrócisz z Australii zdrowy. I uderzyło mnie to i uwierzyłem, że wrócę z Australii zdrowy. I wiecie, co jest niesamowite? Że jeszcze w samolocie z Anglii do Polski jeszcze było ze mną coś nie tak. Ale pamiętam jak dziś, jak wróciłem do domu, usiadłem na kanapie i mówię: Krysia, ja jestem zdrowy. Ani jednego symptomu. Zero mrowienia. Zacząłem słyszeć, zacząłem normalnie funkcjonować i kiedy wszedłem do tej pani doktor, kiedy ona popatrzyła na mnie, ona wiedziała, że jestem pastorem, nazywała mnie Australijczyk. Mówi: proszę pana, u pana wszystko jest dziwnie. No tak, już wielu ludzi mi to mówiło, nic nowego. Nie dość, że pan jest jakimś pastorem. Pojechał pan do Australii, jak pan się rozkładał. Teraz pana badam i panie, tu nic nie ma. Jak pan chce się leczyć, to ja panu nie proponuję. No nie, zrezygnuję jednak. Niech pan wraca do domu i daj Bóg, żebym nigdy na oczy pana nie zobaczyła. 10% ludzi, kiedy dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane, popełnia samobójstwo. Ale mój Bóg jest dobry. Kiedykolwiek Bóg dopuszcza do twojego życia jakiekolwiek doświadczenie, ono ma w tobie coś wytworzyć i bardzo często nie będziesz rozumiał, co to ma w tobie wytworzyć. I był taki człowiek w Biblii, nazywał się Job. Pierwszy rozdział, 13 werset, wszyscy to znamy. Biblia mówi tak: i zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie, jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy, zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzychówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtedy gwałtowny wicher zerwał się od pustyni, uderzył na 4 węgły domu, także oni zawalili się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym powiedzieć. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, pan wziął, niech będzie imię pańskie uwielbione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Trochę dużo jak na jeden dzień. Nie uważasz? Przenieśmy się do naszych czasów. Tracisz pracę i dowiadujesz się, że twoje dzieci zginęły właśnie w wypadku. Job doznał czegoś takiego. Bóg pozwolił diabłu, aby go dotknął. I wiecie, co jest niesamowite? Że kiedy Job się dowiadywał o tym wszystkim, kiedy emocje w nim narastały, nie wybuchnął i nie powiedział: Boże, gdzie jesteś? Ty mówisz, że jesteś dobry? Ty mówisz, że jesteś dobry? Gdzie jesteś? Straciłem dzieci, straciłem wszystko, co miałem. W ciągu chwili, w ciągu jednego dnia. I kiedy patrzę na życie Joba, chciałem, żebyśmy nauczyli się kilku rzeczy. Jeśli możesz, to sobie notuj. To jest bardzo istotne, bo problemy, jak tu ktoś powiedział, problemów nie musisz zapraszać. One same przyjdą. Nie łudź się, nie ma chrześcijaństwa bez problemów. Problemy przyjdą. Ale jest kilka rzeczy, których możesz się nauczyć od Joba. Po pierwsze, dobrym ludziom przydarzają się złe rzeczy. Dobrym ludziom przydarzają się złe rzeczy. Amen? Kiedy Bóg zaczyna się doświadczać, pierwszą rzecz, którą ja robię, Panie, czy ja zgrzeszyłem gdzieś, czy Ty mnie karzesz, czy Ty mnie doświadczasz? I bardzo często jest tak, mój drogi przyjacielu, że jesteś w dobrej relacji z Bogiem, jesteś sprawiedliwy jak Job, dzięki Bogu, żyjesz świętym, nienagannym życiem, a Bóg cię doświadcza. Druga rzecz, której możesz się nauczyć od Joba, to taka, że Bóg nie zsyła złych rzeczy, tylko je dopuszcza. On jest dobry, a wszelki dobry dar pochodzi od Niego. I założę się, że jutro usłyszymy to, że Bóg nie jest dawcą choroby. Amen? Bóg nie jest twórcą stwardnienia rozsianego ani żadnego raka. Bóg dopuszcza pewne rzeczy, aby objawić swoją chwałę i pokazać, że On jest uzdrowicielem. Trzecia rzecz, której możesz się nauczyć od Joba, to to, że nie zawsze cierpienie jest skutkiem grzechu, jak proponowali przyjaciele Joba. Mówili do niego, to jest niemożliwe. Musi być coś z tobą nie tak. Kiedykolwiek przychodzi doświadczenie do twojego życia, zawsze sprawdź przed Bogiem swoje serce. I znamy historię Joba i wiemy, że to wszystko się dobrze skończyło. Mamy 42 rozdziały. I wiecie, jak to się fajnie czyta? To się zaczyna na pierwszym rozdziale i czytasz sobie, czytasz te wszystkie rozprawy, wymysły tych wszystkich przyjaciół, czytasz i widzisz, że to się dobrze skończyło. Ale w naszym życiu, moi drodzy, jest tak, że bardzo często my przestajemy wierzyć w to, że to wszystko się jakoś dobrze skończy. Chcecie usłyszeć, jak to się wszystko skończyło? 42 rozdział, niesamowity rozdział Księgi Joba. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem? Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty raczej mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia, to jest niesamowity fragment, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko Cię ujrzało, przeto odwołują moje słowa i kajam się w prochu i popiela. Gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mówił mój sługa Job. Kiedy Job przeszedł przez całe doświadczenie, możesz nauczyć się jednej rzeczy, że Boże doświadczenia przynoszą zawsze błogosławieństwo, którego Ty w trakcie doświadczenia nie jesteś w stanie zrozumieć. Kiedykolwiek Bóg Cię doświadcza, to jest ciągle Jego dobroć. To jest ciągle Jego dobroć. On musi zmienić w nas pewne rzeczy, których my nawet nie rozumiemy. Bardzo często jest tak, że Bóg mnie doświadcza, a nawet nie wiem. Mówię: Panie, a co Ty wypalasz we mnie teraz? A co Ty zmieniasz we mnie teraz? Nie mam zielonego pojęcia. I o wielu tych rzeczach nigdy się nie dowiem. Dopiero jak umrę i spotkam się z moim Panem, mówię: Boże, jakbyś był tak dobry dla mnie, tak jak byłeś na ziemi, to wyjaśnij mi, proszę, po co było to? A po co było to? I wiem, że Bóg weźmie i pokaże mi: synu, kiedy doświadczałem Cię w ten sposób, czy Ty wiesz, jakim Ty byłeś człowiekiem wtedy? Czy Ty wiesz, że nie było innego sposobu, aby doświadczyć Cię w ten sposób? Aby zmienić to w Tobie? Czy zgadzasz się ze mną, że czasami Bóg nas doświadcza i nie wiesz, co On w Tobie zmienia? Job był w tej dobrej opcji, że Bóg oddał Jobowi wszystkiego podwójnie, z wyjątkiem jego rodziny. Bóg nie podwoił synów, Bóg nie podwoił córek. I to jest ciekawa myśl, którą wysunął Filip Jancy. On powiedział, że Bóg nie pomnożył już córek ani synów Joba z tego względu, że oni byli już w niebie. I nie potrzebował ich podwajać, ponieważ ci, którzy się urodzili znowu w takiej samej liczbie, spotkają się z nimi tam u góry i ich liczba będzie podwojona, ale dopiero tam. To jest fajna myśl. Fajna myśl. I coś wam powiem. Kiedy Bóg przepuścił mnie przez 2 lata przesiewania, pamiętam jak dziś, rok temu, w czerwcu, przyjechał taki mój znajomy z Australii, Barry Wendrat, pewnie wielu z was go może kojarzy. Podszedł do mnie i zaczął prorokować nade mną i nad moją żoną. Mówi, przepuściłem was przez dolinę. Mówię, no, tak. Bardzo długą dolinę. Ale teraz, synu, będziesz oglądał łaskę za łaską, błogosławieństwo za błogosławieństwem. I to, co teraz wam powiem, nie ma na celu, ja nie mam na celu teraz się chwalić. To, co teraz powiem, jest dziełem wielkiego, dobrego Boga. Posłuchajcie. W ostatnią niedzielę w moim 10-tysięcznym mieście minęła 52. niedziela, gdzie mieliśmy nowe osoby. Tydzień w tydzień. Nasz kościół pomnożył się z 35 do 40 osób na nabożeństwie do 70-80 na nabożeństwie w ciągu roku. Ja się nie chwalę. Ja po prostu powiedziałem kiedyś do Boga, mówię, Boże, ja nie wiem, co ty robisz w tym kościele. Ja już tego nie ogarniałem. Przychodzisz do kościoła, jesteś pastorem i ty nie wiesz, jak się nazywają ci ludzie. Mija 3. niedziela i ty nie wiesz, czy ten ktoś jest po raz pierwszy, czy on jest może już po raz drugi, a może po raz trzeci. Po prostu już tego nie ogarniasz i to jest super. Nagle patrzysz, bo wynajmujemy budynek, nagle patrzysz, że ludzie przychodzą i zaczynają palić przed kościołem. Ktoś do mnie podchodzi, mówi, wiesz, to nie jest takie świadectwo dobre. Mówię, to co ja mam powiedzieć grzesznikowi? Przestań palić, kiedy on jest pierwszy raz w kościele. A kościół jest miejscem dla kogo? Kościół jest miejscem dla grzeszników i odkupionych grzeszników. I powiem wam, nie ogarniam tego. I za kilka dni mamy kolejną niedzielę i się zastanawiam, czy to będzie już taki tylko rok, czy to będzie jeszcze dalej. To jest niesamowite. Przechodziłem przez stwardnienie rozsiane i powiem wam, że tyle uzdrowień, ile oglądaliśmy przez ten rok, to jest jakiś, to jest po prostu szok. Nowi ludzie, którzy się pojawiają w kościele, to jest jakaś druga jakość, to jest jakaś druga kategoria. Podchodzi do mnie człowiek, nawrócony kilka miesięcy i on mówi tak, Sławek, to dzisiaj się modlimy o chrzest duchem. Mówię, tak. To ja będę się też modlił. Jasne, ja lubię pokazywać chrześcijaństwo, że jest proste. Kilka miesięcy nawrócony człowiek podchodzi do ludzi, modli się o nich i oni są chrzczeni Duchem Świętym. Amen? Amen. I niech tak będzie. Niech chrześcijaństwo będzie proste. Oni nie znają planu B, że to trzeba czekać ileś lat. Oni nie znają planu B. Ja im sprzedaję tylko plan A, że Bóg cię wyposażył i Bóg cię może użyć. Kochani, to wszystko Bóg wytworzył w ciągu tego roku. Jeśli myślę o naszej rodzinie, jeśli myślę o naszych finansach, wiecie, ja zostałem zatrudniony w szkole na pół etatu. To nie są duże pieniądze, ale nigdy tak dużo ich nie miałem w całej mojej historii. W całej historii. I wiem, co to znaczy, że Bóg podwaja wszystko to, co zostało ci kiedyś, myślisz, że zabrane. Bóg jest niesamowity. Bóg jest niesamowity. Joseph Bailey powiedział coś, o czym zawsze powinniśmy pamiętać. Pamiętaj w trudnym czasie, czego nauczyłeś się w dobrym czasie. Bóg, który cię tworzył, który cię tkał, Bóg, który cię wybrał przed założeniem świata, Bóg, który cię błogosławił, który cię chrzcił Duchem Świętym, który cię uzdrawiał, Bóg, który się troszczył o ciebie, on jest ciągle taki sam, kiedy przechodzisz przez problemy. Objawienie. O! On jest ciągle taki sam. Tak samo dobry. A diabeł przychodzi, kiedy my przechodzimy przez trudny czas. Czy na pewno ten Bóg jest taki dobry? Zobacz, przez co ty przechodzisz. Bóg jest cały czas taki dobry. Pamiętaj. Pamiętaj w ciemności o tym, czego doświadczyłeś w światłości. Pamiętaj o tym samym Bogu. Kolejna rzecz, której mogę się nauczyć, od Joba, to to, że kiedy przechodzisz trudny czas, ufając Bogu, zaczynasz Go poznawać w inny sposób. Inaczej jest czytać o Bogu, że jest uzdrowicielem, a inaczej jest tego doświadczyć na własnym ciele. Inaczej jest mówić o Bogu, że On jest tym, który zaopatruje, a inaczej oglądać to codziennie w swoim życiu. Inaczej jest czytać o Bogu, który jest twoim pasterzem, a inaczej jest tego doświadczać, kiedy On cię prowadzi dzień w dzień. Amen. Job znał Boga tylko ze słyszenia. I przez wiele lat mojego chrześcijaństwa ja znałem Boga, że On uzdrawia tylko ze słyszenia. Ale kiedy Bóg przyszedł do mojego życia, kiedy Bóg mnie uzdrowił, zauważyłem jedną rzecz. On jest lekarzem. Skosztuj i zobacz, że twój Bóg jest dobry. Skosztuj i zobacz, On jest namacalny. Job tylko o Nim słyszał, ale kiedy przechodzisz przez trudne chwile, tak jak On tego sobie życzy, to nie chodzi o to, żebyś się przeczołgał przez doświadczenie. Chodzi o to, żebyś przeszedł przez to doświadczenie tak, aby wyjść z tego zmienionym, tak jak zaplanował Bóg. Amen? Kolejna rzecz, której się uczę od Joba, to to, że bardzo często nie jesteś w stanie zrozumieć dlaczego. Wiecie, że pytanie dlaczego w trudnym czasie to jest pytanie, które najczęściej zadajemy Bogu. Dlaczego ja? Dlaczego? Ja nie wiem, przez co ty przechodzisz teraz. Nie wiem, jakie są trudności w twoim życiu. Nie wiem, jakie są wyzwania w twoim życiu. Ale ten sam Bóg, który był dobry dla ciebie, zanim się urodziłeś, jest ciągle tak samo dobry w tym momencie. I nigdy o tym nie zapomnij. Kiedy patrzę na Józefa, na życie Józefa, jest moja ulubiona postać z Biblii. Józef miał 17 lat, kiedy przyśniły mu się dwa sny. Jeden sen polegał na tym, że jego snop unosi się nad snopami jego braci i te snopy jeszcze mu się pokłoniły. A drugi sen polegał na tym, że słońce i księżyc i 11 gwiazd kłaniało mu się. Niesamowite w tej historii jest to, że w tym momencie bracia go znienawidzili, ale oni też mieli wykład tych snów. To jest niesamowite. I kiedy w przypływie zazdrości i nienawiści postanowili się pozbyć Józefa i wrzucili go do studni. Później postanowili go sprzedać Ismaelitom, a następnie Ismaelici sprzedają go Potyfarowi i Biblia mówi, a Pan był z Józefem. Dalej Biblia mówi o tym, że Potyfar miał żonę. Powtórzmy, żonę. Miał żonę. I ta żona to nie była dobra żona. Prawdopodobnie była bardzo ładna, ale to nie była dobra żona. I kombinowała, obmyślała sposoby, tak? Jak dobrać się do Józefa, natomiast Józef był integralnym człowiekiem. Józef był integralnym człowiekiem i w przypływie, kiedy ona już posunęła się tak daleko, Józef po prostu uciekł. Został niesłusznie oskarżony. Ale Józef się nie bronił. Wylądował w więzieniu i w więzieniu Pan był z Józefem. I kiedy był w więzieniu i spędzał tam lata, pojawiło się dwie osoby, tak? Znamy wszyscy tą historię. I kiedy... Ja to skrócę, bo nie ma czasu. I kiedy Bóg spowodował, że Faraonowi się w końcu coś przypomniało, coś przyśniło i nie wiedział, nikt nie mógł wyjaśnić tego snu, to tym dwóm osobom, jeden z nich był pod czaszy, przypomniało im się, że był taki ktoś, Józef, który wykładał sny. Tak? I Faraon po prostu, okej, przyślijcie tu tego Józefa. Józef przyszedł i tak dalej, sytuacja się rozkręca bardzo dobrze. Józef stał się drugim po Faraonie i to jest niesamowite. Tak? Ale kiedy patrzę na życie Józefa, to widzę jedną rzecz. I teraz musisz mi w to uwierzyć, bo jeśli w to uwierzysz, to zmieni twoje życie. Tak jak Bóg chciał promować Józefa w jego woli, tak samo Bóg będzie chciał promować ciebie. Wow! Bóg będzie chciał ciebie promować. Ale zanim Bóg będzie mógł cię wypromować, musi wyrzucić pewne rzeczy z twojego serca, z twojego życia, których ty nawet nie jesteś świadomy. Ty nawet nie wiesz, jak się ich pozbyć, ale ten, który cię stworzył, który cię utkał, on dokładnie wie, co trzeba zrobić, aby twoje życie było zmienione. Amen? Kiedy patrzę na życie Józefa, uczę się jeszcze jednej rzeczy, że Bóg przygotowuje nas do czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Czy Józef, mając 17 lat, był świadomy tego, co się stanie w jego życiu, jaką pozycję on zajmie w wieku 30 kilku lat? gdyby nie było żony Potyfara, gdyby nie było później więzienia, gdyby nie było tam dwóch osób, które jedna z nich źle skończyła, została powieszona, druga z nich trafiła na dwór Faraona i gdyby nie ci ludzie, Józef nigdy by nie wypełnił swojego przeznaczenia, bo by nie znalazł się na dworze Faraona. I kiedy patrzysz na życie Józefa, widzisz, że klocek po klocku, puzzle po puzzlu, układa się to w jakąś wielką, niesamowitą całość. I kiedy patrzysz na swoje życie, popatrz na nie czasami tak, módl się, aby Bóg ci otworzył oczy. Popatrz do tyłu, że pewne rzeczy Bóg musiał zrobić tak, a nie inaczej, żeby znalazł się w miejscu, gdzie On chce ciebie dzisiaj widzieć. Nikt ci nie obiecał, że droga do twojego przeznaczenia, twojego powołania będzie łatwa. Nikt ci nie obiecał. Nikt ci nie obiecał, że będzie bez problemów i bez cierpienia. Ale pewne rzeczy są konieczne, aby dobry Bóg doprowadził cię do miejsca, kiedy będziesz człowiekiem szczęśliwym. Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Mamy kilku szczęśliwych ludzi. Wiesz, kiedy będziesz szczęśliwym człowiekiem? Nie kiedy będziesz miał mnóstwo pieniędzy. Niekiedy będziesz miał wysoką pozycję w firmie. Niekiedy będziesz miał oddaną żonę, super dzieci. Nie wtedy, kiedy będziesz miał super samochód i tak dalej, i tak dalej. Ja zauważyłem, że my bardzo często, kiedy cytujemy werset Jana 10:10, tak, że Chrystus przyszedł, aby dać nam życie w obfitości, to obfitość to są tylko pieniądze, to jest tylko błogosławieństwo, ale absolutnie nie problemy. Ale ja wam powiem, co dla mnie jest obfitością. Co dla mnie jest największym spełnieniem, które jest w moim życiu. Kiedy służę Bogu w ten sposób, w jaki On mnie zaplanował. Kiedy służę Bogu moimi darami. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja bym nie zamienił absolutnie mojego życia na nic. Bez względu na to, jakie są problemy, jestem w stanie wszystko wziąć na klatę i powiedzieć, Panie, zmieniaj mnie. Ja chcę być dalej, ja mam większe marzenia. Ja chcę dalej i więcej Twojego namaszczenia. I więcej Twojego namaszczenia. I Boże, rób cokolwiek. Bo jestem w stanie zapłacić moim życiem. Mówię to przed Bogiem i przed wami. Moim życiem za wypełnienie powołania, które daje mi Bóg. Bez względu na trudności. Pamiętam, jak 12 lat temu oddawałem Bogu absolutnie wszystko. Pamiętam, jak płakałem, jak dziecko. Mówię, Boże, weź wszystko, weź moją przyszłość. Weź absolutnie wszystko. Ty decyduj o moim życiu. Wszystko należy do Ciebie. I kiedykolwiek mam problemy, Bóg mówi, a pamiętasz? 12 lat temu. I Bóg mi jeszcze dał pieśń, która zawsze kojarzy się po prostu właśnie z tym, że ja oddałem wszystko Bogu. Panie, mym pragnieniem uwielbiać Cię całym swoim sercem, uwielbiam Cię i tak dalej, i tak dalej. To jest pieśń, która zawsze mi przypomina, że oddałem Bogu wszystko. Czy jesteś w stanie zapłacić swoim życiem absolutnie za to, by wypełnić swoje powołanie? Bo wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem. Bez względu na to, jak trudne będzie twoje życie, kiedy żyjesz zgodnie z Jego wolą. Kiedy żyjesz zgodnie z Jego wolą, będziesz spełnionym człowiekiem. Amen? Diabeł znowu przyspieszył mój zegarek. I mam jeszcze 5 minut. Józef, kiedy przeszedł przez wszystkie doświadczenia w swoim życiu, powiedział niesamowitą rzecz. I chciałem, żebyś, jeśli coś masz zapamiętać z tego wszystkiego, to zapamiętaj ten fragment. Jest to pierwsza księga Mojżeszowa, 50 rozdział, werset 20. Kiedy Józef mówi do swoich braci, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Posłuchajcie bardzo uważnie. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Kiedy przechodzisz przez problemy, możesz stanąć na skalę, którą jest Chrystus i powiedzieć do swoich problemów, do wyzwań, które są przed tobą. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, aby mnie zniszczyć. Ale mój Bóg, dobry Bóg, odwrócił to wszystko ku dobremu. bez względu na to, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, mój drogi bracie, moja droga siostro. Bóg jest dobry. Nie pozwól, aby diabeł zniszczył ci obraz dobrego Boga. Bez względu na to, jak on zapakuje tą dobroć, czy w przyjemne rzeczy, czy w trudne rzeczy, on jest ciągle dobry. I wszystko służy jednej rzeczy, abyś pod koniec swojego życia, kiedy już będziesz umierał, kiedy spojrzysz wstecz na swoje życie, powiesz: wow! Panie, ty, jaki ty jesteś dobry. Jaki ty byłeś dobry dla mnie. Jaki ty byłeś niesamowity. A kiedy już umrzesz? Bo 100 na 100 umiera. Chyba że Pan przyjdzie wcześniej i staniesz przed Bogiem i Bóg ci pokaże całą drogę twojego życia. Będziesz płakał. Nie wiem, czy powiedzenie tysiące lat ma sens w kontekście wieczności. Już płakał z zachwytu. Mówił: Boże, jaki ty byłeś dobry. Chciałem, żebyśmy powstali i pomodlili się bardzo krótko. Dobry Ojcze, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Święty Panie. I chciałem się modlić, Duchu Święty, teraz, Panie, o tych z nas, Panie, którzy przechodzą teraz ciężki i trudny czas. Panie, ja modlę się, abyś Ty pozwolił nam teraz zrozumieć, że jesteś dobrym, że jesteś dobrym Bogiem. Panie, ja modlę się, abyśmy nie pozwolili sobie wykraść tego, że ciągle i ciągle, w każdym czasie Ty jesteś dobry. Nawet pomimo tego, że my tego nie rozumiemy. I modlę się, Święty Panie, i modlę się, Święty Królu, aby Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo spoczywało na nas. Ale modlę się o to, Panie, aby nikt z nas nigdy nie zwątpił w jakimkolwiek czasie, że Ty jesteś dobrym Bogiem i takiego Boga wierzymy i w takiego Boga będziemy uwielbiać, który oddał swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas. Jeśli Ty dałeś, Panie, coś tak cennego, kogoś tak cennego za nas, o ile bardziej będziesz błogosławił nas i prowadził nas w każdym czasie. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.